dzisiejszej modlitwie słyszałem takie jedno zdanie. Panie, pokaż nam, jak mamy żyć. No i otwórzmy list do Tytusa. Rozdział drugi. Tam jest napisane, jak mamy żyć. Będę czytał z naszego, z tej Biblii Warszawskiej i przy okazji trochę z oryginału, bo warto sobie, warto się przyjrzeć szczególnie kilku określeniom. Drugi rozdział listu do Tytusa to będą wersety, to będzie cały rozdział. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości. Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwie w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą. Niechaj cię nikt nie lekceważy. No i jest napisane, jak mamy żyć. Można by powiedzieć tak, no Paweł robi wykład, czy serię pewnych konkretnych nakazów. Jest. Mamy w zakonie jeszcze więcej nakazów. I co w tym jest budującego? To znaczy, oprócz tego, że to są nakazy, to pytanie jest takie, dlaczego one zostaną, dlaczego one, te nakazy zostały wypowiedziane? Jest napisane również w tym pierwszym wersecie od razu, że to odpowiada zdrowej nauce. Zdrowej nauce. Czyli, krótko mówiąc, nauka apostolska, zdrowa, ma bezpośrednie przełożenie na życie człowieka. I to nie jest tak, że zdrowa nauka polega tylko na tym, że mamy, odkrywamy pewne duchowe prawdy, zaczynamy bujać w duchowych obłokach, ale to kompletnie nie ma przełożenia na to, w jaki sposób żyjemy. I tutaj można powiedzieć, że Paweł brutalnie sprowadza na ziemię wszystkich wierzących, którzy próbują oderwać nauczanie od życia i zrobić sobie z tego pewną teorię, której będziemy się dobrze czuć. Ale ta teoria nie będzie miała przełożenia na to, co robimy. Tytus, Paweł tutaj mówi do Tytusa, że należy nauczać pewne grupy ludzi. Nie wiem, czy zauważyliście, że pewne grupy ludzi są wymienione i jest powiedziane, co, jak mają żyć, ale oprócz tego jest napisane, dlaczego tak mają żyć. I podsumowanie jest dla wszystkich, czyli dla wszystkich nas. I to podsumowanie, ono jest w wersecie od 11 do 15. I właściwie możemy nawet od tego zacząć. Dlaczego? Po co tak mamy żyć? Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Czyli my mamy tak żyć dlatego, że objawiła się Boża łaska, która nas zbawiła. Czyli krótko mówiąc, zbawienie z Bożej łaski nie polega na tym, że Bóg mnie zbawił, bo jest łaskawy, ale ja nic z tym nie zrobię w moim życiu. Ta łaska, która do mnie przyszła, ta łaska, która mnie zbawiła, ta łaska, która dała mi nowe życie, ona powoduje, że Pan Bóg oczekuje ode mnie, że ja w tym nowym życiu, jak to się mówi, będę się właściwie prowadził. I jak przeczytamy sobie w tej chwili jeszcze list do Efezjan, 2 rozdział, tam są napisane, tam jest podobna myśl. List do Efezjan i list do Rzymian, 6 rozdział jeszcze przeczytamy. Zresztą w wielu miejscach w nauczaniu apostolskim tak jest. List do Efezjan, 2 rozdział. Od 1 wersetu do 10. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czyli Paweł mówi tak. Kiedyś wszyscy, i wy, i my, czyli mówi i wy, poganie z Efezu, i my, Żydzi, którzy do was piszemy, żyliśmy, upadliśmy, umarliśmy przez nasze upadki. Czyli zostaliśmy oddzieleni od Boga ze względu na nasze grzechy. Żyliśmy w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. To jest nasze stare życie. I byliśmy dziećmi gniewu, ale Bóg się zmiłował, bo jest bogaty w miłosierdzie. I postanowił nam okazać właśnie tą zbawienną łaskę, o której pisze Paweł do Tytusa. I teraz wzbudził nas, posadził z Chrystusem w niebieskich okręgach, to znaczy, że Pan Jezus wszedł do nieba, tam jest, On jest pierwociną tych, którzy umarli i On oczekuje, aż po nas przyjdzie i weźmie nas tam. Dlatego my, ponieważ On zmartwychwstał i jest w okręgach niebieskich, okazuje w ten sposób nadzwyczajne bogactwo łaski, jakiego w przyszłych wiekach my doświadczymy. I z jednej strony my otrzymaliśmy łaskę, która jest zbawienna, z drugiej strony ta łaska, która jest zbawienna, powoduje, że mamy przed sobą przyszłość, na którą powinniśmy, o której powinniśmy myśleć i w którą powinniśmy patrzeć, bo to przyszłe wieki to jest nadzwyczajne bogactwo łaski. A jeszcze jedna sprawa jest taka, że Jego dziełem jesteśmy, bo zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie nie do tego, żeby przeżywać Bożą łaskę, cieszyć się Bożą łaską, żeby, nie wiem, opowiadać innym tylko o tej łasce, tylko do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Po to jest zbawienna łaska. Dlatego dostaliśmy nowe życie, żebyśmy to nowe życie prowadzili. List do Rzymian, rozdział 6. Tu jest napisane o tym. Od 5 wersetu. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości, albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Właśnie pod tą zbawienną łaską. Być pod zakonem, to znaczy być legalistą, być człowiekiem uzależnionym od prawa. Być pod łaską, to znaczy być człowiekiem uzależnionym od łaski. I ponieważ jesteśmy uzależnieni, ponieważ jesteśmy pod tą łaską, ponieważ dostaliśmy tą łaską, która jest zbawienna, tą łaskę, która jest zbawienna, powinniśmy uważać siebie za umarłych na grzechu, czyli powinniśmy mieć taką mentalną postawę, która mówi, czy dzięki której mamy odpowiedni stosunek do grzechu. Bo Paweł nie mówi, że my przestaniemy grzeszyć w ogóle teraz, że my będziemy doskonali, że jest szansa, żebyśmy byli doskonali. Nie, on sam mówi, że on ma z tym problem. Że z jednej strony on kocha prawo, kocha przykazanie, a z drugiej strony jest w jego ciele coś takiego, co pcha go do grzechu. I z każdym jest to samo. Ale jeżeli człowiek narodził się na nowo, to powinien mieć przez wiarę i powinien mieć w umyśle, który jest przemieniony przez ducha, taką mentalną postawę w sprawie grzechu. To znaczy, uważam siebie za umarłego dla grzechu, bo to jest moje stare życie. Ja nie żyję po to, żeby żyć w grzechu. Tamto, czyli panowanie grzechu w moim ciele, to jest przeszłość. Grzech w tej chwili w moim ciele panować nie musi. Jeżeli ja będę się trzymał Pana, jeżeli ja będę dzięki Niemu, dzięki Jego łasce zbawiennej, będę dawał te moje członki, nie przeznaczał na oręż nieprawości, ale na oręż sprawiedliwości. Oręż to jest broń w walce. Oręż to jest broń w walce. Więc jest walka i albo przeznaczamy członki swoje jako broń w ręku przeciwnika, albo przeznaczamy swoje członki na broń w ręku Pana. Mamy wybór. Cały czas. I jeżeli przypominacie sobie od czasu do czasu, na przykład, nie wiem, kto z was interesuje się sportem, niektórzy tak, to wiedzą, że dobry trener to jest taki, który potrafi wzbudzić mentalną postawę u zawodników. To nie jest taki człowiek, który, nie wiem, zna dobrze jakieś tam przepisy i prawa. Tylko ci najwięksi, najlepsi trenerzy to są najlepsi motywatorzy, się mówi. I oni potrafią sprawić, że zawodnik jest w stanie funkcjonować tak, żeby sięgać po zwycięstwo. I teraz my w sobie mamy najlepszego motywatora, Ducha Świętego. To jest najlepszy pocieszyciel, to jest najlepszy motywator. Pytanie jest tylko, na ile my będziemy chcieli z Nim współpracować i Go słuchać. A ten motywator mówi, słuchaj, ty jesteś innym człowiekiem, grzech, zależność od grzechu, poddanie całkowite grzechowi, to jest twoje stare życie. I jeżeli będziesz korzystał z łaski, która jest ci dana, to ty już nie musisz tak żyć. Nie musisz mieć mentalności niewolnika, takiej jak mieli ci niewolnicy, którzy w Stanach Zjednoczonych kiedyś po wyzwoleniu z niewolnictwa wracali na swoje pola, bo oni nie umieli żyć bez tego. To było dziwne zjawisko. Ono jest prawdziwe. To było dziwne zjawisko. Że byli tacy, którzy ucieszyli się z wolności i oni rzeczywiście zaczęli żyć swoim życiem, ale byli tacy, którzy nie umieli żyć własnym życiem. Oni wracali na te pola, na których pracowali jako niewolnicy, bo mieli cały czas jeszcze mentalność niewolnika. I to nie jest kwestia taka, że my sobie będziemy mentalnie coś wmawiać teraz. Duch Święty to daje, łaska zbawienna to daje i dzięki temu, że my wierzymy w Jezusa Zmartwychwstałego, możemy prowadzić zmartwychwstałe życie. Czyli takie życie, które już grzechowi nie musi podlegać. To jest rzeczywistość zmartwychwstania, o której Paweł pisze w liście do Filipian. On chce w tej rzeczywistości zmartwychwstania żyć. I teraz jak wracamy do listu do Tytusa, to właśnie dlatego, że też Piotr na przykład pisze, że przecież mamy w objawieniu się Pana wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Czyli krótko mówiąc, macie wszystko, żeby tak żyć. I Paweł nie pisze do Tytusa po to, żeby tylko powiedzieć, jest seria rzeczy, które macie robić. Ja wam nie powiem jak, ale macie to robić, tak macie żyć. Bo to wtedy nie liczyłoby się, niczym by się to nie różniło od serii przykazań na przykład w Torze albo w Talmudzie. Macie tak żyć, no to żyjcie. Nie, jesteśmy wyposażeni, możemy, jeżeli na ile jesteśmy blisko Pana i na ile słuchamy Ducha Świętego, na ile jesteśmy też przez czystość przed Panem, blisko Niego i na ile mamy oczyszczone uszy, na tyle będziemy w stanie żyć i oddawać nasze członki na oręż, czyli na broń sprawiedliwości. Na ile nie będziemy korzystać z tej zbawiennej łaski, na ile będziemy wybierać grzech i przez to tracić słuch, na tyle nasze serce będzie twardniało, mniej będziemy Pana Boga słyszeć, i niestety nasze członki zostaną wydane na oręż grzechu, niesprawiedliwości, nieprawości. Czyli krótko mówiąc, wszystko jest nam dane, a my jednak wybieramy, jak chcemy żyć. Chcemy żyć z Panem, czy chcemy żyć w grzechu. Jest taki wybór. I Paweł pisze do Tytusa, że łaska, ta od 11 wersetu, objawiła się, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Człowiek, który nie ma mocy do tego, żeby tak żyć, może się wyrzec, ale jemu to nic nie pomoże. On może się wyrzec, ale to będzie tylko dla niego frustracja. Będzie się cieleśnie wyrzekał. Ale ta łaska zbawienna naucza nas tego, że w Chrystusie możemy tak żyć. Wyrzec się tej bezbożności i w Nim upatrywać mocy, żeby żyć inaczej. Dlatego z drżeniem mamy zbawienie swoje sprawować, bo Pan nam daje chcenie i Pan nam daje wykonanie. A decyzja należy do nas, jak chcemy żyć. Jeżeli zechcemy żyć po Bożemu, Bóg jest w stanie nam pomóc. Jest w stanie nas wzmocnić. Bo to w Nim tak będziemy żyć, a nie sami z siebie. Mamy na tym świecie żyć wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie. Dlaczego? czy w jakim stanie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, czyli krótko mówiąc, oczekując na Jego przyjście po nas. To jest dokładnie ten sam wątek, o którym mówimy od dawna. Czekamy na naszego Pana, bo przyjście Pana po Kościół ma być wkrótce. Oblubienica kocha swojego Pana. Oblubienica ma pragnienie, żeby On wreszcie po nią przyszedł i wziął ją na obłoki. Jeżeli czeka na to, jeżeli oczekuje tej błogosławionej nadziei, no to będzie miała jeszcze większą motywację, żeby na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyć. Ten Pan, który przyjdzie, 14 werset, dał samego siebie za nas. Po co? Aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Czyli nie tylko oczyścił nas od nieprawości po to, żebyśmy byli zbawieni od kary, ale również oczyścił sobie lud na własność, czyli jesteśmy Jego własnością, a ponieważ jesteśmy Jego własnością, więc stworzył nas do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili, czyli abyśmy byli gorliwi w dobrych uczynkach. To jest inne życie. I tak ma wyglądać nasze życie. I mówi Paweł, to mów i tak napomina i tak strofuj z całą powagą, bo to jest sprawa poważna. Nie ma żartów. Nie ma żartów, dlatego że w dzisiejszych czasach mamy mnóstwo chrześcijan, którzy się cieszą ze zbawienia i tego, że im Pan Bóg odpuścił i tego, że są wolni od kary, ale absolutnie jakoś nie widać w nich życia, które byłoby związane z tym, że ta zbawienna łaska przekłada się na sprawiedliwość, na pobożność i na to, żeby członki nasze dawać sprawiedliwości na oręż. I Paweł mówi, wracamy do drugiego wersetu, mówi do różnych grup ludzi, zaczyna od najstarszych. Starzy mają być trzeźwi, co dalej? Poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości i cierpliwości. I tutaj w oryginale czytamy tak, czyli w interlinii, dokładnie w interlinii. Starcy, czy starsi, trzeźwymi mają być, szanownymi, rozsądnymi, będący zdrowymi w wierze. Zdrowi w wierze mają być. Ciekawe słowo tu jest, bo tu jest napisane hygianontas. Czyli oni po prostu mają być w wierze zdrowi w sensie higienicznym. Wiara może być higieniczna, słuchajcie, i może być niehigieniczna. I człowiek może żyć w wierze w sposób higieniczny i niehigieniczny. Więc tak jak człowiek mówi się dziecku, słuchaj, myj zęby rano, myj zęby po posiłku, myj zęby wieczorem. To jest higiena. I wierzącym ludziom też trzeba mówić, słuchaj, istnieje pewien rodzaj duchowej higieny. Módl się, spędzaj czas z Panem, czytaj Jego Słowo. Bo to jest higiena duchowa. Będziesz wtedy duchowo wzrastał i będziesz duchowo zdrowy. Zdrowi w wierze mają być ci starsi, w miłości, w wytrwałości. Teraz kobiety starsze. Starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę. Mają, jak przystoi świętym, nie mają być skłonne do obmowy. Tu jest napisane, żeby nie były oszczercze. Nie mają, mają nie nadużywać wina i dawać dobry przykład. Tutaj w trzecim wersecie w interlinii jest napisane, że one mają nauczać piękna. To dawanie dobrego przykładu to jest nauczanie piękna. I nauczanie piękna w dodatku jest to piękno etyczne. Tu jest taki wyraz użyty kalo didaskalos,
Czyli to jest, bo didasko albo didaskalia, czy didasko, czy didache, to jest wykład czegoś. I tak jak mężczyźni na przykład, czy nauczyciele są powołani do wykładu Słowa Bożego, i tam jest użyte słowo didasko, tak starsze kobiety są powołane do tego, żeby wykładać piękno etyczne młodszym kobietom. I teraz niestety dzisiaj jest tak, że pomylono sobie pojęcia i starsze kobiety najczęściej pchają się do wykładania Słowa Bożego za kazalnicę. Natomiast młodszym kobietom nie ma kto wykładać piękna etycznego. W związku z tym one biorą to wszystko z różnych dziwnych książek, czasopism i tak dalej. I zauważcie, Paweł pisze tutaj do kościoła, w którym jest pewien przekrój społeczny. To znaczy są starsi, są średni powiedzmy i są młodsi. I super jest, świetnie jest, jeżeli właśnie taki przekrój jest w kościele, tylko z tego trzeba korzystać. Więc powołaniem starszych sióstr jest nauczanie piękna etycznego sióstr młodszych. Czyli powinny nauczać, żeby młodsze siostry miłowały swoich mężów i dzieci, były gospodarne. Tu jest napisane u nas w naszym przekładzie, że mają być czyste. Ale to taka zbitka czyste i gospodarne wygląda, jakby po prostu miały mieć czysto w domu. W oryginale jest napisane, mają być nieskalane. To jest trochę inny rodzaj czystości. Mhm. Czyli mają być tak. I to się w dodatku łączy nie z gospodarnym, tylko z wstrzemięźliwym. Wstrzemięźliwe, nieskalane, dalej jest gospodarne, dobre, czyli tu jest napisane prowadzące dom. Dobrze prowadzące dom. Dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Powodem jest to, żeby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. To jest bardzo ważne w Kościele. Żeby Słowo Boże nie było w żaden sposób, można powiedzieć, zdradzane, czy żeby nie było w żaden sposób lekceważone. Bo jeżeli ci, którzy mają pewne rzeczy robić w Kościele, nie robią tego, albo robią tego odwrotnie, albo robią to odwrotnie, to wtedy to przynosi ujmę Bożemu Słowu. Tu jest napisane o tym, żeby te kobiety miłowały swoich mężów i dzieci. Ciekawe, bo tu jest napisane o filos. Czyli żeby były w stosunku do swoich mężów przyjazne. Jak wiecie, słowo miłość ma cztery odpowiedniki w Grece, prawda? I miłość rodzinna to jest storge, a tu jest filos. Czyli bądźcie przyjazne dla swoich mężów. Miłujcie je w taki sposób ciepły, przyjazny, dlatego że przyjaźń w małżeństwie jest bardzo ważna. Bądźcie przyjazne dla swoich dzieci. Przyjaźnijcie się z dziećmi, bo to jest bardzo ważne. Są rzeczy, których nie musicie robić, bo jesteście kobietami z natury. Ale można się ze swoimi dziećmi przyjaźnić, można się nie przyjaźnić. Można się z mężem przyjaźnić, można się nie przyjaźnić. Naprawdę, to są wielkie różnice. I akurat takie słowo jest tutaj w stosunku do sióstr. Młodszych, szósty werset, młodszych, napominaj, żeby byli wstrzemięźliwi. No, jak zwykle Duch Święty trafia w dziesiątkę. Dlatego, że podstawowym problemem młodzieży jest brak wstrzemięźliwości. I to w bardzo różnych sprawach. Wobec tego napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. Dlatego, że mają taką możliwość, mają taką moc w Chrystusie, mogą to robić, jeżeli będą żyli higienicznie, duchowo, to będą zdrowi i będą mogli odeprzeć pokusy dzięki Bogu. Oczywiście to również jest zależne od tego, w jakim się środowisku żyje, od kogo się czerpie wzorce i tak dalej, i tak dalej. Ale młodzi powinni być wstrzemięźliwi. I we wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Czyli Paweł mówi tak, jeżeli jesteś posłany do kościołów, bo Tytus był posłany do różnych kościołów, jako mój współpracownik Pawłowy. I jeżeli tych rzeczy będziesz nauczał, to musisz nauczanie poprzeć swoją postawą. Nie ma takiej możliwości, żeby jedno było niespójne z drugim. Czyli po pierwsze, musisz nauczać niesfałszowanego, nie tylko mleka, nauczania niesfałszowanego. Czyli istnieje coś takiego jak nauczanie sfałszowane i niesfałszowane. I nie można się bronić przed tym, że no przecież nie wszyscy są doskonali, przecież tylko Pan Bóg doskonale zna słowo. Nie, istnieje coś takiego jak słowo sfałszowane i niesfałszowane. Istnieje mleko sfałszowane i niesfałszowane. I teraz jeżeli Tytus ma nauczać, to musi nie tylko nauczać dobrej, niesfałszowanej nauki, ale również popierać to prawością, mową szczerą i nienaganną, żeby przeciwnik nie miał o nas nic złego do powiedzenia. Czyli to nie podlega zaskarżeniu. Dalej, słudzy. I to jest bardzo ciekawy fragment, bo tu jest mowa o niewolnikach. Niewolnicy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się, niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. My na dzisiaj nie mamy przecież niewolnictwa, wobec tego moglibyśmy powiedzieć właściwie, że ten fragment nas nie dotyczy. Nie do końca. Nie do końca. Dlatego, że są pewne fragmenty, które należałoby, jak to się mówi, przetransponować, czyli przetłumaczyć na dzisiejsze realia. I od czasu do czasu słyszymy, bo sami się na to skarżymy, że czujemy się na przykład w naszej pracy jak w niewoli. I są ludzie, którzy mają trudnego szefa. Są ludzie, którzy są zniewoleni w różnych innych kwestiach. Na przykład to jest zniewolenie czasem, tak? To jest zniewolenie pewnymi układami, które są. To jest przykry szef, cierpki szef, to są przykrzy współpracownicy. Niewolnicy to byli ludzie, którzy nie mogli zrezygnować z pracy. Oni nie mogli złożyć wypowiedzenia. Oni nie mogli powiedzieć szefowi niczego przykrego, dlatego że ich życie należało do ich właściciela. I Paweł mówi tak. Wy, niewolnicy, czyli ci, którzy są w najtrudniejszym położeniu, wy powinniście zachowywać się szczególnie, dlatego że wam jest najtrudniej. I w związku z tym tak, bądźcie, niech niewolnicy będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się i niech dochowują całkowitej niezawodnej wierności, czyli niech będą całkowicie wiarygodni. I dlaczego? Dlatego, że tacy ludzie, którzy mają najtrudniej i którzy dochowują tej wierności, którzy są ulegli tym cierpkim, nie wiem, szefom, którzy nie przeciwstawiają się, nie pyskują, jak to się mówi, nie robią awantur. Oni są ozdobą nauki Zbawiciela naszego. Jak ja to przeczytałem, to mi się skojarzyło to właśnie z tym, że no taki człowiek, który ma najtrudniej, jeżeli on w ten sposób żyje, to jest nie tylko człowiek posłuszny nauce naszego Zbawiciela. On jest ozdobą jego nauki, bo jemu jest najtrudniej. I właśnie do tych ludzi, którym jest najtrudniej, kierujemy, czy Paweł kieruje i my powinniśmy kierować takie nauczanie. Wytrwajcie, dlatego że jeżeli wy wytrwacie, to wy jesteście ozdobą tej nauki. I podsumowując, to wszystko jest po to, żeby Kościół, w którym są starsi, młodsi, potrafił żyć w sposób, który nie przynosi ujmy Panu Bogu. To jest po to, żebyśmy korzystali ze źródła, które jest w Chrystusie, z tego, co mamy w Duchu Świętym, z tego, że istnieje życie zmartwychwstałe, to znaczy w mocy Pana Jezusa, a nie w naszej własnej, i żebyśmy byli też świadectwem dla ludzi, którzy są dookoła. Bo jeżeli Słowu Bożemu nie będzie się przynosić ujmy, to będziemy świadectwem. A problem w dzisiejszym świecie z chrześcijaństwem jest taki, że ujmy Słowu Bożemu przynosi się od dawna, ponieważ Kościół od bardzo dawna przedstawia karykaturę Ewangelii. I dlatego ludzie dzisiaj nie chcą słyszeć Ewangelii, bo oni już przestali słuchać. Oni nie wierzą w to, że istnieje taka moc, która przemienia życie. No to pokażcie im życie przemienione. Wtedy zobaczymy. I wtedy być może będzie tak, że właśnie ludzie przychodzący do kościołów nie będą zgorszeni, a ci, którzy będą mieli nawróconych, odrodzonych znajomych, nie przestaną mieć taki problem, jaki dzisiaj często słyszymy. Nawrócił się mój sąsiad, ale ja nie mam go do kogo zaprowadzić. Bo jak zaprowadzę go do własnego kościoła, to się zgorszy. I módlmy się, żebyśmy my w naszej społeczności i wszystkie społeczności, które ewentualnie mogą tego słuchać, to żeby mogły w taki sposób żyć, a jeżeli tak nie robią, to niech pokutują i niech wracają na ścieżki Pańskie. Amen.